Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne wydanie Datownika. Dziś poświęcimy go postaci jednego z największych polskich patriotów, Macieja Kalenkiewicza, oficera Armii Krajowej, cichociemnego Hubalczyka, legendarnego Kotwicza. No właśnie, już kiedy wymieniam te wszystkie funkcje Macieja Kalenkiewicza, niemal natychmiast przychodzi do głowy taka myśl, jak wiele biografii innych wspaniałych polskich patriotów można by obdarować jego losami. Maciej Kalenkiewicz urodził się 1 lipca 1906 roku w Pacewiczach. Wówczas był to powiat wołkowyski, w rodzinie Jana, który pochodził z rodziny ziemiańskiej, pieczętującej się, co ważne, herbem Kotwicz. Dlaczego warto, proszę Państwa, po latach wspominać Macieja Kalenkiewicza, wspominać jego biografię? Ano dlatego, że choć zakończona tragicznie, to przypomina ona materiał na sensacyjny film rodem z Hollywood. Choć trzeba przyznać, że te czasy, w których przyszło żyć Maciejowi Kalenkiewiczowi, nie były łatwe. Jak wspomniałem, urodził się w roku 1906, a więc w czasie, kiedy jeszcze na mapach nie było Polski. W 1916 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Nauczycieli i Wychowawców w Wilnie. Kontynuował ją do roku 1920, a 4 lata później ukończył w Modlinie pod Warszawą Korpus Kadetów z pierwszą lokatą, zdając maturę. Niedługo potem wstąpił do Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie. Wojsko było więc w jego życiu obecne od wczesnych lat, ale co warto zaznaczyć, kiedy w 1926 roku doszło do przewrotu majowego, Kalenkiewicz wbrew rozkazowi swoich bezpośrednich przełożonych stanął jednak po stronie wojsk, które były wierne nie Piłsudskiemu, a rządowi. Kalenkiewicz w Oficerskiej Szkole Inżynierii radził sobie na tyle dobrze, że ukończył ją jako prymus z pierwszą lokatą i niedługo potem otrzymał awans na podporucznika. Później był staż liniowy w 1. Pułku Saperów Tadeusza Kościuszki w Modlinie, a wreszcie wstąpienie na Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jak Państwo się domyślają, wszystko w życiu Macieja Kalenkiewicza zmienił rok 1939, moment, w którym najpierw Niemcy, a kilkanaście dni później Sowieci zaatakowali Polskę. W czasie kampanii wrześniowej Kalenkiewicz przydzielony został do sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii. Mniej więcej w połowie września on dołączył do sformowanego z rezerwistów pułku Łanów, dowodzonego przez podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego. Później przyszedł ten feralny dzień 17 września 1939 roku. Wtedy w Warszawie płonie Zamek Królewski, podpalony przez niemieckie bombowce, a tymczasem oddziały Brygady Kalenkiewicza otrzymały rozkaz przedostania się w stronę granicy polsko-litewskiej wobec wspomnianego ataku Sowietów. Wielbiciele historii dalszą część tej opowieści znają doskonale. Otóż wówczas los połączył Kalenkiewicza z majorem Henrykiem Dobrzańskim i to właśnie oni byli zwolennikami marszu na odsiecz w Warszawie. Niestety okazało się, że miasto upadło i tak narodziła się legenda Hubala. Kotwicz towarzyszył mu od samego początku, kiedy Hubal utworzył ten wydzielony oddział Wojska Polskiego. Trzeba sobie też uzmysłowić, proszę Państwa, że to nie była łatwa decyzja ze strony ani Hubala, ani Kotwicza, bo oni w zasadzie sprzeniewierzali się oficjalnym rozkazom. Te oficjalne rozkazy brzmiały: wojna została zakończona, przechodzimy do konspiracji. Tymczasem oni uznali, że skoro mają broń, nadal dysponują jakąś siłą ogniową, powinni bronić ludności cywilnej przed agresją. Zarówno ze strony Niemców, jak i Sowietów, oczywiście, kiedy przedostali się już w Góry Świętokrzyskie, to ich głównymi wrogami siłą rzeczy stali się niemieccy okupanci. W słynnym filmie Bogdana Poręby Hubal jest taka scena, kiedy Kotwicz, czyli Maciej Kalenkiewicz, już po przyjęciu tego pseudonimu inspirowanego herbem rodzinnym, jest uczony jazdy konnej. Jest też inny film, film dokumentalny stworzony całkiem niedawno przez pracowników szczecińskiego IPN-u. Bardzo gorąco Państwu polecam ten film o Kotwiczu. Tam między innymi wiele niezwykle wzruszających wypowiedzi jego córki Marii Danuty, która wspominała, że tej jednej sceny Bogdanowi Porębie jej mama, a żona Kotwicza, nie mogła zupełnie wybaczyć, dlatego że Kotwicz, pochodzący z rodziny ziemiańskiej, radził sobie fantastycznie z jazdą konną od bardzo, bardzo młodych lat. No i dla rodziny taki sposób pokazania Kalenkiewicza w tej konkretnej scenie filmu Hubal Poręby, no było rzeczywiście dużą ujmą. Ale poza tym rola Tadeusza Janczara fantastyczna, więc chyba nie muszę Państwu mówić o tym filmie dużo, bo on jest tak często powtarzany, że wszyscy znamy go znakomicie. Kalenkiewicz nie był jednak na tyle zbuntowanym oficerem, by nie posłuchać apelu generała Sikorskiego, który prosił o to, aby za wszelką cenę ci, którzy mogą, przedostawali się do Francji, bo tam tworzy się Armia Polska. Kalenkiewicz znalazł się we Francji w okolicach Bożego Narodzenia i szybko został słuchaczem oficerskiego kursu informacyjnego saperów w Wersalu. Zresztą już od marca roku kolejnego, od roku 40, został na tym kursie instruktorem. Jeżeli powiem teraz Państwu, że gdyby nie Maciej Kalenkiewicz, to cichociemni nigdy by nie zaistnieli i nie skakaliby do okupowanej ojczyzny, to pewnie byłaby to przesada, ale nie tak duża, dlatego że to właśnie on i jego wielki przyjaciel Jan Górski, z którym los zetknął go ponownie we Francji, apelowali wielokrotnie, składając swoje pomysły do generała Kazimierza Sosnkowskiego, by utworzyć specjalną brygadę spadochronową, która mogłaby być zrzucana do kraju. Kalenkiewicz był o tyle wyjątkowym oficerem, że nie był jedynie ideowcem, nie był takim gryzipiórkiem, który siedział wyłącznie za biurkiem i wymyślał przeróżne wojskowe strategie i strategie konspiracyjne, tylko był ideowcem, który jednocześnie nie bał się wcielić w życie tych swoich pomysłów, jeżeli oczywiście zostały one zaakceptowane przez dowództwo. W przypadku instytucji, bo tak chyba możemy powiedzieć, cichociemnych, rola Kalenkiewicza jest nie do przecenienia, ale był on także jednym z pierwszych zrzuconych na teren okupowanego kraju. Zanim opowiem Państwu o tym, nazwijmy go feralnym locie z 27 grudnia 1941 roku, warto wspomnieć, jak wyglądały szkolenia cichociemnych. Gdyby Państwo mieli chwilę, polecam znakomitą książkę wybitnego architekta Stanisława Jankowskiego, który w czasie wojny występował pod pseudonimem Agaton. On był także cichociemnym, także później powstańcem warszawskim i chyba jak nikt inny doskonale opisał to, co działo się w Szkocji, co działo się w Wielkiej Brytanii, kiedy cichociemni byli przygotowywani do skoku. Szkoliły ich wybitne osobistości z każdej z dziedzin, a więc uczyli się na przykład chemii, uczyli się tworzenia ładunków wybuchowych. Byli po kilku miesiącach szkolenia niemal maszynkami do zabijania. Oni potrafili z kilkuset metrów zabić człowieka nożem, zupełnie po cichu, stąd cichociemni. Ale Kalenkiewicz, a także ludzie, którzy towarzyszyli mu w czasie tego wspomnianego przeze mnie lotu, byli ludźmi niezwykle odważnymi. Przypomnijmy, to był 27 grudnia 1941 roku. Do klęski pod Stalingradem i później do klęski pod Kurskiem było jeszcze niezwykle daleko. Ten lot numer 2 nosił kryptonim Jacket i wspólnie z Kalenkiewiczem lecieli tam porucznik Marian Jurecki, porucznik Alfred Paczkowski, wspomniany przeze mnie późniejszy Wania, porucznik Andrzej Świątkowski, a także kurierzy polityczni podchorąży Tadeusz Chciuk i kapral Witold Strzelecki. Lądowanie odbyło się, jak już mówiliśmy, omyłkowo na terenie nie generalnej guberni, a terenie należącym wówczas do III Rzeszy w okolicy miejscowości Kiernozia. To było co prawda bezpośrednie sąsiedztwo granicy z GG, ale jednak było ogromnym ryzykiem pojawianie się tam na spadochronie. Kalenkiewicz niemal natychmiast wraz z trzema innymi skoczkami został aresztowany przez niemiecką Straż Graniczną. Po przybyciu na posterunek Polacy natychmiast wykorzystali swoje umiejętności nabyte w Wielkiej Brytanii i wybili niemiecką załogę, odzyskując tym samym wolność, ale później zaczęła się bardzo trudna droga do generalnego gubernatorstwa przez wówczas istniejącą granicę. Tu docieramy do kolejnego ciekawego momentu biografii Kotwicza, Macieja Kalenkiewicza, dlatego że kiedy dotarł już jako emisariusz, oficjalny emisariusz naczelnego wodza do Warszawy, spotkał się z generałem Stefanem Roweckim, Grotem, później komendantem Armii Krajowej, a przecież ten sam Rowecki, kiedy Hubalczycy walczyli, groził, że Hubal, kiedy dostanie się w jego ręce, niemal natychmiast zostanie postawiony przed wojskowym sądem za te decyzje o tym, by utworzyć oddział wydzielony Wojska Polskiego. Ta wielka odwaga Kalenkiewicza podczas walki z niemieckimi strażnikami została szybko nagrodzona i doceniona przez dowództwo walki konspiracyjnej. 19 marca 1942 roku został on odznaczony orderem Virtuti Militari za tę wspomnianą bitwę z Niemcami tuż po skoku. Zarówno z żalem, jak i z dumą córka Macieja Kalenkiewicza, Maria Danuta, wspomina ten moment, kiedy ojciec powiedział matce, że kiedy ojczyzna wzywa, żona musi poczekać. W 1944 roku Maciej Kalenkiewicz został skierowany do okręgu Nowogródek, tym razem jako delegat Komendy Głównej, który miał uczestniczyć w rozwiązaniu sprawy Józefa Świdy, który był zresztą jego kuzynem prywatnie, który działał pod pseudonimem Lech i walcząc z sowiecką partyzantką na chwilę zawiesił on walki z Niemcami. Tutaj odbył się sąd wojskowy i dzięki Kalenkiewiczowi ta kara śmierci została wstrzymana. Kotwicz był także współautorem i propagatorem akcji Ostra Brama i chodziło o to, by wkraczające oddziały sowieckie zastały już tam polskie władze wojskowe. Alianci zachodni nie chcieli jednak otwarcie przyznać, zresztą było to dla nich niezwykle niewygodne, że te deklaracje Sowietów o tym, iż oni jedynie wyzwalają tereny Rzeczpospolitej, mają się nijak do rzeczywistych faktów, bo najpierw partyzantka sowiecka, która jeszcze działała na tyłach Niemców, a później, kiedy Niemcy zaczęli już przegrywać, zaczęli uciekać, regularne oddziały Armii Czerwonej po prostu pacyfikowały Akowców, pacyfikowały partyzantkę polską i Kotwicz, doskonale znając tamte tereny, odczuwał to szczególnie mocno i starał się to także sygnalizować władzom Armii Krajowej. Podczas jednej z potyczek z Sowietami Kotwicz został ciężko ranny w rękę. Szybko niestety wdała się gangrena i rękę trzeba było amputować. On, chociaż kosztowało go to ogromnie wiele, bo przecież wiązało się to z niemal ciągłą 40-stopniową gorączką, nadal dowodził oddziałem i starał się zupełnie nie pokazywać tego piekła bólu, przez który przechodził. 21 sierpnia 1944 roku pod Surkątami został otoczony przez Sowietów wraz ze swoim oddziałem i poległ. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, ale jego żona już w latach 90. uznała, że jednak najlepszym miejscem pochówku będą Surkąty, tam gdzie Kotwicz poległ wraz ze swoimi podkomendnymi. Bardzo dziękuję za to datownikowe spotkanie i jeszcze raz zachęcam Państwa do sięgnięcia w przestrzeni internetu, by odnaleźć filmy poświęcone pamięci Macieja Kalenkiewicza. Tam bardzo wzruszające wspomnienia córki, także wypowiedzi znawców, historyków. Dziękuję. Paweł Błędowski. Słyszymy się w datowniku ponownie za tydzień.